kobiety też mogą budować dyktaturę.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować mojemu nowemu patronowi, którym jest Adam, a także Tomaszowi, który do mnie wrócił, i Włodzimierzowi i Agnieszce, którzy wrócili do mnie z taczką złota, a także Śwince Pepie i Jestem Wesół, Macham Wackiem, pozdrawiam wszystkich, którzy postawili mi kawę. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl/Miłosz Szymański, buycoffee.tu/Miłosz Szymański i zarubieżą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą promować będę w najbliższym czasie w jeszcze dzisiaj, w czwartek, w Elblągu, godzina 18, klub Krypta. Następnie 18 stycznia w Nakle nad Notecią, godzina 17, biblioteka, ulica Piotra Skargi, 24 stycznia, 18, Jastrzębie Zdrój, restauracja Antracyt, 25 stycznia, 18, Kęty, biblioteka Reymonta 2, 26 stycznia, 18, Bytom, biblioteka Plac Sobieskiego 3. A w lutym czeka was Koszalin, Słupsk, Nowy Tomyśl, Świdnica, Żyrardów, Gołdap, kolejne terminy, kolejne wystąpienia, a także szczegóły później. Tymczasem nie przedłużając, zapraszam was na odcinek 357. Wieczna premier Bangladeszu. Moi drodzy, 7 stycznia miały miejsce wybory parlamentarne w Bangladeszu. Pierwsze z serii bardzo ważnych wyborów w tym roku, gdyż, moi drodzy, Bangladesz ma 170 milionów ludzi, jest 8 największym krajem świata, najludniejszym w sensie, i to, co się tam dzieje politycznie, jest ważne. Ale zapraszam was najserdeczniej do wysłuchania tego odcinka nie dlatego, że Bangladesz jest krajem dużym i to powoduje, że jest krajem ważnym, a dlatego, że polityka Bangladeszu jest mega ciekawa i to, co się tam odstawia, to normalnie ludzkie pojęcie przechodzi. Zacznę na przykład od tego, że w Bangladeszu dominującą pozycję mają trzy partie. Oczywiście rządząca partia Liga Awami, czyli też Liga Ludowa, jest najważniejsza, ale ogólnie ważne są trzy partie, z czego jedną partią rządzi córka pierwszego przywódcy Bangladeszu, drugą partią wdowa po drugim przywódcy Bangladeszu, a trzecią partią wdowa po trzecim przywódcy Bangladeszu. Czegoś takiego na świecie nie ma, po prostu nie ma. I to już samo w sobie powoduje, że z jednej strony Bangladesz ma taką typowo dynastyczną politykę, która jest popularna w regionie, bo czy to w Indiach mamy dynastię Gandhich, czy w Pakistanie dynastię Bhutto, która ostatnio osłabła. Także mamy w Mianmarze Aung San Suu Kyi, która jest córką pierwszego przywódcy Birmy, rządziła, no teraz już rządzi armia z powrotem. W każdym razie chodzi mi o to, że w regionie całkiem popularne są rządy, no w cudzysłowie demokratyczne, rządy dynastii. Tak jest też w Bangladeszu, ale to, co bardzo mocno charakteryzuje Bangladesz, to to, że po pierwsze Bangladeszem generalnie rządzą kobiety, a po drugie, że te trzy kobiety są przedstawicielkami trzech różnych politycznych dynastii. Co dalej? Przez 53 lata swojej niepodległości Bangladesz był rządzony albo przez jedną dynastię, albo przez drugą, albo przez dyktaturę wojskową, z której wyszła ta trzecia. Także do tego wszystkiego, jeżeli dorzucimy fakt, że Bangladesz jest jednym z jednej strony najludniejszych krajów świata, ale w dalszym ciągu jednym z najbiedniejszych, co daje mu gigantyczne pole do wzrostu, to powoduje, że decyzje podejmowane przez aktualny rząd teraz są mega ważne, a ten rząd, który w Bangladeszu mamy teraz, no to jest ten sam, który mieliśmy do tej pory, ponieważ rządząca Liga Ludowa, Awami League po angolsku, premier Sheikh Hasina wygrała te wybory w sposób zdecydowany, aczkolwiek tylko dlatego, że opozycja te wybory zbojkotowała. To znaczy, Awami League zdobyła 74% głosów i zajmie mniej więcej 2/3 miejsc w parlamencie, ponad 2/3 miejsc w parlamencie, ale przy 40% frekwencji, bo Bengalska Partia Narodowa, BNP, którą to rządzi ta druga pani, postanowiła te wybory zbojkotować. I to nie jest wyjątek w bengalskiej historii, to jest raczej zasada prawie, że bardzo często tam są wybory bojkotowane, co powoduje, że samo w sobie no, jest to zupełnie inna kultura polityczna niż u nas. Ale może po kolei. Zacznijmy od tego, że Bangladesz powstał w ten sposób, że w 1947 roku nastąpił podział Indii na część dla muzułmanów i dla część dla hinduistów. Jakiś czas temu robiłem odcinek o podziale Indii, to do tego możecie wrócić. I wtedy, kiedy powstał Pakistan składający się z dwóch części, czyli dzisiejszego Pakistanu i Bangladeszu, oczywistym było, że ten wschodni Pakistan, czyli dzisiejszy Bangladesz, no tak dziwnie wygląda to wszystko na mapie. I wyglądało to nie tylko dziwnie na mapie, i też w praktyce było nie do końca fajne, ponieważ rząd pakistański zasadniczo skupiał się na dzisiejszym Pakistanie, nazwijmy to w ten sposób, na zachodnim Pakistanie, i wschodni Pakistan był niedowartościowany. Wydatki budżetowe na wschodni Pakistan były niższe niż na zachodni Pakistan, mniej więcej dwukrotnie na głowę mieszkańca niższe wydatki budżetowe były. Rządzący całym Pakistanem, co prawda, często byli z Bangladeszu, ale jak na przykład prezydentem był pochodzący z Bangladeszu Iskander Mirza, który w ogóle był pierwszym prezydentem Pakistanu, to został obalony przez armię i rozpoczęła się dyktatura wojskowa i rozpoczęła się także tradycja tego, że w Pakistanie generalnie co jakiś czas armia robi rewolucję, a w tej chwili armia generalnie kontroluje państwo znacznie bardziej niż jakikolwiek rząd. W każdym razie ten rząd, który znajdował się w Karachi, a potem w Islamabadzie, zasadniczo zawsze tę wschodnią część swojego państwa, czyli dzisiejszy Bangladesz, traktował gorzej, dużo gorzej. Co prawda w Dace znajdował się parlament całego Pakistanu, ale to było takie bardziej symboliczne, a wiadomo, że rząd patrzył na Bangladesz z daleka. Na to wszystko, moi drodzy, doszło do sytuacji, w której ten wschodni Pakistan, który czuł się traktowany gorzej, czuł się poniżany, był realnie uciskany, ponieważ Pakistan, dzisiejszy w sensie Pakistan, jest państwem wieloetnicznym, którym używa się wielu języków, panuje wiele kultur, a jedyne to, co łączy wszystkich mieszkańców Pakistanu, tam 98 czy 7%, to to, że wyznają islam. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy Bangladesz, czyli wtedy wschodni Pakistan, to nie był to kraj monoreligijny, gdyż 3/4 wyznawała islam, a około 1/4 hinduizm, i tam jeszcze były minimalne odsetki buddystów i chrześcijan i wyznawców innych religii. Natomiast 98-99% mieszkańców wschodniego Pakistanu to byli Bengalowie, czyli jeden naród mówiący jednym językiem, językiem bengalskim. Natomiast dla całego Pakistanu ten zachodni Pakistan próbował forsować używanie języka urdu. Język urdu to jest generalnie hindi, czyli ten język urzędowy, który jest w Indiach, tylko że nasycony słowami pochodzenia perskiego, tudzież arabskiego, nasycony terminami przydatnymi w islamie i tak dalej. Ale generalnie na podstawie moich rozmów z zarówno obywatelami Indii, jak i Pakistanu, to oni mówią, że hindi i urdu są ze sobą zrozumiałe, oni się bez problemu rozumieją. Tymczasem Bengalowie nie znali urdu. Bengalowie nawet nie chcieli się uczyć tego urdu, a rząd centralny chciał, żeby całe państwo mówiło w urdu. I o ile w dzisiejszym Pakistanie wtedy mówiło w urdu nieco ponad połowa mieszkańców, to w dzisiejszym Bangladeszu 2-3%. Czyli ci ludzie czuli, że ich kultura jest deptana. W związku z tym zaczął w wschodnim Pakistanie / Bangladeszu powstawać ruch takiej świadomości narodowej, świadomości językowej, świadomości etnicznej, żeby jednoczyć wszystkich mieszkańców tej części państwa wokół wspólnego etnosu, no bo religia ich nie łączyła, bo tylko 3/4 wyznawała islam. I tak narastały napięcia między obma częściami Pakistanu. Pewnym dość istotnym elementem w tych wszystkich napięciach, niezwykle istotnym w sumie, był potężny tajfun, który przetoczył się w 1970 przez Bangladesz właśnie. Spowodował on gigantyczne straty. Bardzo wielu ludzi straciło domy. No, generalnie była to gigantyczna katastrofa humanitarna. Jeden z najpotężniejszych tego typu wydarzeń naturalnych w XX wieku w Bangladeszu. Tymczasem odpowiedź rządu centralnego była bardzo niemrawa i cierpko mówiono, że więcej ludzi uratowała armia brytyjska, która przyleciała na pomoc, niż armia centralna, armia pakistańska. I tak się złożyło, że miesiąc później, po tym jak przyszedł ten tajfun, odbyły się wybory parlamentarne. Pierwsze w ogóle w historii niepodległego Pakistanu, żeby było śmieszniej, po 23 latach niepodległości w końcu odbywają się demokratyczne wybory parlamentarne. I co się wydarzyło? Ano wydarzyło się tyle, że o ile w Pakistanie, tym zachodnim, funkcjonowało wiele partii, które konkurowały między sobą i wydzierały sobie poparcie, oczywiście najlepszy wynik tamże zdobyła pakistańska partia ludowa, którą przewodził pan Zulfikar Bhutto. Tymczasem jednakowoż w skali całego kraju zdobył on tylko 20% głosów. A we wschodnim Pakistanie, czyli w dzisiejszym Bangladeszu, 97 czy 98% ludzi zagłosowało na Awami League, czyli Ligę Ludową, jedną konkretną partię, której przewodził Sheikh Mujibur Rahman, ojciec Sheikh Hasina, obecnej pani premier. Sheikh to jest w tym wypadku nazwisko, pani premier ma na imię Hasina, a jej ojciec miał na imię Mujibur. W każdym razie sytuacja jest taka, że w skali całego Pakistanu, obu części Pakistanu, Liga Ludowa, ta partia bengalska, na którą zagłosowali wszyscy Bengalowie, zdobyła 39% głosów. Natomiast pakistańska partia ludowa 20%. W efekcie Awami League miała absolutnie bezproblemową sytuację i mogła spokojnie stworzyć samodzielny rząd dla całego Pakistanu, gdyż kontrolowała ona 167 miejsc w parlamencie, w którym było 300 foteli, czyli miała wyraźną większość. W ogóle zdobyła ona 167 ze 169 miejsc, jakie w ogóle można było zdobyć w wschodnim Pakistanie, czyli dzisiejszym Bangladeszu. Tu warto podkreślić, że obie połówki Pakistanu były ludnościowo porównywalne. To znaczy, Bangladesz miał ciut więcej ludności. Bangladesz miał wtedy, zdaje się, 70 milionów, a dzisiejszy Pakistan 60 parę milionów. No, Bangladesz wtedy był ciut większy od Pakistanu, do tego zmierzam. I jeżeli ktoś zdobył wszystkie prawie że miejsca dostępne we wschodnim Pakistanie, to spokojnie mógł stworzyć rząd, który rządził całym Pakistanem. I do tego właśnie szykował się Sheikh Mujibur Rahman. I to się bardzo nie spodobało tym z zachodniego Pakistanu, bo oni stwierdzili, że być tak nie może, że tu przyjeżdża jakiś Bengal i będzie nami rządzić. W związku z tym ówczesny prezydent Pakistanu stwierdził, że tak się bawić nie będziemy, i stwierdził, że tego rządu zaprzysięgać nie będzie i ten rząd, który ma powstać, Sheikha Mujibura, musi składać się z Awami League i z pakistańskiej partii ludowej Zulfikara Bhutto. Oni mają wejść w koalicję i stworzyć taki rząd jedności narodowej. Trwały rozmowy. Rozmowy trwały dosyć długo, ale w sumie niewiele z nich wyszło, bo Mujibur mówił, no hello, ale dlaczego ja mam wchodzić w koalicję w sytuacji, kiedy mam samodzielną większość? To mamy tę demokrację, czy jej nie mamy? Poza tym nie zgadzał się na to, żeby dzielić się władzą w sytuacji, kiedy ta bengalska część Pakistanu jest tak źle traktowana i czas, żeby się troszeczkę odbiło. Oczywiście tam wątków było znacznie więcej. Ja to brutalnie upraszczam, gdyż chcę zmieścić 50 lat historii Pakistanu w jednym odcinku. W każdym razie zmierzam do tego, że było potężne napięcie polityczne, które skończyło się tym, że prezydent Pakistanu ogłosił stan wyjątkowy, zawieszenie konstytucji, zawieszenie funkcjonowania parlamentu i generalnie ultimatum do Bangladeszu, że ma po prostu ulec i już. Ale Bangladesz nie chciał ulec. Bangladesz chciał zgodnie z prawem stworzyć swój rząd. No i wtedy urzędujący, oczywiście wojskowy, marszałek Yahya Khan, który był prezydentem, stwierdził, że dobra, to w takim razie wojna. W związku z tym on chciał przeprowadzić specjalną operację wojskową pacyfikującą terrorystów albo coś takiego. Takie było oficjalne wyjaśnienie. I problem polegał na tym, że to rząd centralny kontrolował armię. Bangladesz armii jako takiej nie miał, podobnie jak na przykład Bośnia jako takiej armii nie miała, a Serbia kontrolowała armię jugosłowiańską. Rozpoczęła się, nazwałbym to brutalną wojną, ale to przekracza ludzkie pojęcie. W sensie to, co armia pakistańska robiła pomiędzy marcem a grudniem 1971 roku, to była eksplozja przemocy, eksplozja rozlewu krwi, gwałtów i zniszczenia, którą porównać można tak naprawdę tylko i wyłącznie do Armii Czerwonej idącej na Berlin. Znaczy, rzucę wam kilka liczb, ale myślę, że odcinek o ludobójstwie w Bangladeszu zasługuje na zupełnie osobny odcinek, bo to jest gigantyczna historia. Więc tak, wtedy w Bangladeszu mieszkało około 70 milionów ludzi. I z tych 70 milionów ludzi armia pakistańska wymordowała w ramach zorganizowanej akcji systematycznego palenia wsi i mordowania ludzi od około 300 tysięcy do 3 milionów ludzi. To znaczy, te widełki już same w sobie pokazują, jaka była gigantyczna skala tego zjawiska, ponieważ nie da się jednoznacznie określić, czy to było kilkaset tysięcy, czy kilka milionów. No? To była niesamowita eksplozja brutalności. I teraz nie do końca gra tutaj jakąś większą rolę. Czy ich było 300 tysięcy, czy 3 miliony. Ich było mnóstwo. To były setki tysięcy, grube setki tysięcy, albo i kilka milionów ludzi, którzy zostali po prostu wymordowani przez armię centralną. Następnie dokonano setek tysięcy gwałtów. I znowu, nikt dokładnie nie wie, bo większość ofiar gwałtu się nie przyznaje do tego. W związku z tym tych gwałtów mogło być kilkaset tysięcy, a mogło być ich kilka milionów. Tego również nie wiadomo. Następnie, moi drodzy, na tych 70 milionów mieszkańców 30 milionów straciło dach nad głową, ponieważ pakistańska armia systematycznie gwałciła, paliła, mordowała, wyburzała domy. 10 milionów ludzi uciekło do Indii jako uchodźcy wojenni. To znaczy, żebyście mieli poczucie skali, to tak jakby z Polski nagle zniknęły dwa województwa, a mieszkańcy połowy kraju musieli opuścić swoje domy. To jest coś, co wydarzyło się w Syrii przez 10 lat wojny domowej. W każdym razie warto tu jeszcze podkreślić, że w odcinku o podziale Indii, kiedy mówiłem, że w owym czasie, kiedy następował podział Indii na terenie Bangladeszu, 1/4 mieszkańców to byli hinduiści, a teraz jest to 9% mniej więcej, to tych kilkanaście procent hinduistów zniknęło, ponieważ dokładnie wtedy, w 1971 roku, oni uciekli do Indii. Z tych 10 milionów uchodźców, miażdżąca większość to byli właśnie hinduiści, ponieważ pakistańska armia oficjalnie chciała się pozbyć hinduistów, których uważała za agentów Indii, a Indie to, wiadomo, największy wróg Pakistanu. Więc na to wszystko jeszcze duchowni muzułmańscy z Pakistanu wydawali fatwy, które to uznawały, że zabijanie hinduistów jest dobre i jest czymś, co podoba się Allahowi, a gwałcenie hinduistycznych kobiet jest jak najbardziej dopuszczalne, gdyż jest to najzwyczajniej w świecie łup wojenny, możliwość zgwałcenia takiej hinduistki. Ta eksplozja przemocy trwała, jak mówiłem, raptem 9 miesięcy. Niemniej jednak zniszczyła ona Bangladesz totalnie, ponieważ kiedy pakistańska armia, która wymordowała, wygwałciła, wygnała ludzi z domów, potem te domy spaliła, rozkradła co się dało, kiedy wreszcie została pokonana, pokonana została tylko dlatego, że z jednej strony były bengalskie partyzantki, które to dostawały gigantyczną, sowitą pomoc od Indii i równocześnie na teren Bangladeszu wkroczyła indyjska armia, która korzystała z faktu, że armia centralna pakistańska musiała być zaopatrywana tylko i wyłącznie z morza, bo te były dwie rozdzielone indyjskim terytorium części państwa. W związku z tym indyjska marynarka wtedy, to była pierwsza sytuacja w historii, kiedy indyjskie lotnictwo, marynarka i armia lądowa działały wspólnie, odcięła dostęp do portów w Bangladeszu, tak żeby Pakistan nie mógł zaopatrywać swoich wojsk. Następnie ze wszystkich kierunków, a Indie generalnie otaczają Bangladesz swoimi granicami, z każdej strony może armia indyjska wejść, weszły na teren Bangladeszu i udało się ostatecznie pakistańskie wojska pokonać i wtedy też indyjska armia zaliczyła największe swoje zwycięstwo w historii, ponieważ 93 tysiące pakistańskich żołnierzy oddało się do niewoli, poddali się po prostu i to była największa klęska armii Pakistanu w jego historii i równocześnie największe zwycięstwo armii indyjskiej w jej historii i przy okazji największa porażka jakiejkolwiek armii po II wojnie światowej, w sensie takiej, że nie, że przegrali wojnę, tylko że tylu ludzi się oddało do niewoli. Kiedy ta armia wyszła, zostawiła po sobie po prostu spaloną ziemię, w dużym skrócie mówiąc. I tę spaloną ziemię objął, że tak powiem, pod swoimi rządami szejk Mujibur Rahman, ponieważ on był uznawany jako absolutny lider całej tej bengalskiej społeczności, był najbardziej szanowanym jej przedstawicielem i tak dalej. Aczkolwiek warto tu podkreślić, że człowiekiem, który przeczytał w imieniu aresztowanego Mujibura, bo Mujibur został aresztowany na samym początku wojny i całą wojnę spędził w niewoli w Pakistanie. Więc w jego imieniu deklarację niepodległości odczytał major. Major Armii Pakistańskiej, który był Bengalczykiem, który oczywiście momentalnie z tej armii wystąpił. A człowiekiem tym był Ziaur Rahman, którego to żona, a właściwie wdowa po nim dzisiaj jest liderką partii, Bengalskiej Partii Narodowej. Tu już mamy zarysowane te dwa główne rody, zaraz nam się pojawi trzeci. I teraz co się dzieje dalej? Dalej dzieje się tyle, że kiedy Mujibur Rahman przejmuje władzę, to on chce wprowadzić w Bangladeszu socjalizm. Dlatego też właśnie Bangladesz oficjalnie dzisiaj nazywa się Bengalską Republiką Ludową. Bengalska Republika Ludowa miała być budowana na wzór innych krajów socjalistycznych. Polegało to na tym, że po pierwsze, w Bangladeszu był wprowadzany dosyć restrykcyjnie rozumiany sekularyzm i Bangladesz był pierwszym krajem w regionie, który w ogóle miał wpisaną w konstytucję sekularność państwa. Następnie wprowadzono pierwszy plan pięcioletni, no i Rahman zaczął budować nowe państwo. Przy czym obiecał on posłom brytyjskim i Indirze Gandhi, która była wtedy premierką Indii, kiedy wracał do Bangladeszu, a leciał samolotem, poleciał najpierw do Londynu, a potem przez Delhi do Dhaki, obiecał wszystkim, że w Bangladeszu wprowadzi system rządów parlamentarno-gabinetowy oparty o system, znaczy w systemie westminsterskim, czyli brytyjskim. W związku z tym socjalizm socjalizmem, ale jednak rządzi rząd wybierany przez parlament i tak dalej. No, pierwszą rzeczą, którą on się musiał zająć, było wyprowadzenie wojsk indyjskich, no bo hello, wojna się skończyła, zawijajcie się do siebie, ponieważ my tutaj będziemy teraz budować swoje własne państwo, swoje własne wojsko. Wojsko indyjskie zawinęło się z Bangladeszu z honorami i zawinęło się szybko i sprawnie i w ten sposób, w ogóle ta interwencja indyjska w Bangladeszu to jest jedna z najlepiej przeprowadzonych interwencji wojskowych w historii świata, przynajmniej współczesnej oczywiście historii, ponieważ z jednej strony wojsko indyjskie weszło szybko i sprawnie, wykonało zadanie, zatrzymało wojnę, zatrzymało ludobójstwo, rozlew krwi i tak dalej, a potem bez gadania i bez ociągania się zawinęło z tego Bangladeszu. To było coś, co rzadko się po prostu zdarza. I nawet przez to, że potem jak to indyjskie wojsko się zawinęło, to zostawiło po sobie w miarę stabilne państwo, a nie zgliszcza. Także tutaj warto odnotować gigantyczny props dla Indii. No i co się dzieje dalej? Mujibur Rahman wprowadza dosyć istotne opodatkowanie własności ziemskiej przekraczającej konkretny próg, który on uznawał, że jest się już bogatym i zbyt bogatym, prawda, latyfundystą. Następnie te nadwyżki ziemi, które ci bogacze, płacąc wysokie podatki, najchętniej sprzedawali, to rząd rozdysponowywał po biednych ludziach, którzy to, produkując swoje płody rolne, sprzedawali je bezpośrednio państwu po wyznaczonych cenach. Co nie zawsze jest korzystne oczywiście. Tu warto podkreślić, że Bangladesz był wtedy państwem zrujnowanym, praktycznie pozbawionym przemysłu, więc rolnikami byli niemal wszyscy po prostu. Ten przemysł, który jednakowoż został znacjonalizowany, podobnie jak banki, firmy ubezpieczeniowe, wszystko właściwie, co się dało, zostało znacjonalizowane. Problem polegał na tym, że w takim państwie, w którym się nacjonalizuje przemysł, banki i tak dalej, nikt nie chciał inwestować, nikt nie chciał pożyczać Bangladeszowi pieniędzy. Na to wszystko Bangladesz nawet nie miał giełdy, więc w ten sposób też nie mógł pozyskiwać pieniędzy. Więc Bangladesz przez pierwszych kilka lat swojego istnienia był państwem gigantycznie, obrzydliwie biednym i niewiele się w tej kwestii zmieniło w trakcie 5 lat rządów, no 4 lat rządów Mujibura Rahmana. Który to Mujibur Rahman zakończył rządy dosyć gwałtownie. Było to tak, że na początku 1975 roku, czyli w 4 roku swoich rządów, no właściwie 5, on stwierdził, że czas już tutaj wybrać luzy. Ogłosił się prezydentem, pomimo że był premierem do tej pory. Warto tu podkreślić, że on wybory parlamentarne przeprowadził w 1973 roku i je wygrał, więc stąd był premierem. Następnie ogłasza się prezydentem bez wyboru, co zwiedził teraz jestem prezydentem, a następnie wprowadził ostrą cenzurę prasy, następnie dorzucił do tego jeszcze delegalizację wszystkich partii poza jego partią, Ligą Ludową, no i de facto wprowadził jednopartyjne rządy w najlepszym dyktatorskim stylu. Oczywiście to spotkało się z gigantycznym oburzeniem w kraju i za granicą również. No i w ten sposób Rahman porządził sobie miesięcy 7, gdyż 15 sierpnia 1975 roku został zamordowany. A został zamordowany w stylu widowiskowym, można powiedzieć, i niezwykle brutalnym przy okazji, ponieważ spisek kilkunastu pułkowników, poruczników, majorów, czyli średnich i niższych oficerów armii bengalskiej, weszli do jego chaty i rozstrzelali wszystkich, którzy byli w tym domu. Jego żonę, jego dzieci, wnuki, a nawet znajomych, którzy akurat byli. Był też jeden generał. I teraz możecie zapytać, no dobra, to jakim cudem jego córka jest teraz premierką Bangladeszu i ma w nim budować dyktaturę? Ano takim cudem, że jej nie było w kraju wtedy, ponieważ razem z siostrą poleciały one do Niemiec, ponieważ Hasina chciała się spotkać ze swoim mężem. Jej mąż był fizykiem jądrowym i najzwyczajniej w świecie pracował na fuszce w Europie. I ona poleciała na wakacje z siostrą się z nim spotkać. Dlatego nie było jej wtedy w domu i dlatego też ci spiskowcy jej nie zamordowali. Ale to musiało na niej wywrzeć gigantyczny wpływ, gigantyczny ślad w jej psychice zostawić. Wyobraźcie sobie, kiedy wyjeżdża na wakacje, no 30-letnia kobieta już wtedy, razem z młodszą siostrą i w tym czasie ginie cała jej rodzina, poza mężem i jej własnymi dziećmi. No to musiało być wstrząsające doświadczenie. Dość powiedzieć, że ona oczywiście nie wróciła po czymś takim do Bangladeszu, ponieważ ci spiskowcy, którzy rozstrzelali całą jej rodzinę, następnie zaczęli montować koalicję, zaczęli montować jakiś nowy rząd. No i tutaj dochodzimy do Ziaura Rahmana, a właściwie Rahmana Ziaura, mówiąc po polsku, ponieważ on w 1977 roku zostaje liderem tej wojskowej hunty, ponoć nie wiedział wcześniej o tym, że ma być spisek, a może wiedział, na niego pozwolił, nie ma jednoznacznych dowodów. W każdym razie, cokolwiek się nie wydarzyło przed tymże zamachem, no to po nim ostatecznie Ziaur Rahman przejmuje władzę. I co on robi? On oczywiście w dobrym, w ogóle kim on był? On był gościem, który był jednym z najwyżej, jeżeli w ogóle nie najwyżej postawionym człowiekiem, Bengalczykiem w armii całego Pakistanu, jak jeszcze ten duży, dwuczęściowy Pakistan istniał. Następnie został on zastępcą szefa sztabu generalnego armii bengalskiej. No i kiedy miał miejsce ten zamach stanu, to ten szef sztabu generalnego najprawdopodobniej o niczym nie wiedział albo miał słabą wymówkę i on został odsunięty przez właśnie Rahmana. I Rahman sam został szefem sztabu generalnego, a potem z tego fotela przeskoczył od razu na fotel prezydenta kraju, znaczy właściwie przywódcy tymczasowej hunty i potem się przepoczwarzył w prezydenta. Ten Ziaur Rahman był wszystkim dobrze znany, bo to był dokładnie ten gościu, który w orędziu radiowym w imieniu zabitego dopiero co Mujibura Rahmana odczytał deklarację niepodległości Bangladeszu w 1971 roku. Ziaur Rahman następnie powołuje do życia swoją własną partię, no bo wiadomo, że na Awami League opierać się nie chciał. bo Oamilik dopiero co zdelegalizowała wszystkie inne partie i zamykała do więzień działaczy opozycyjnych, więc Ziaur zrobił to samo, to znaczy powołał swoją partię, zaczął masowo zamykać działaczy innych partii do więzień, ale i nie wszystkie zdelegalizował, może w ten sposób, aczkolwiek nie był to demokrata, delikatnie mówiąc. Kiedy wziął się on do roboty, że tak powiem, przy rządzeniu, to postanowił, że okej, plany pięcioletnie mogą zostać, Ludowa Republika Bangladeszu może zostać jako nazwa, ale bawimy się w bardziej rynkowe podejście i zaczął skręcać właśnie w tę stronę i bardzo chętnie bratał się z naftowymi monarchiami w Zatoce Perskiej, dlatego też tak wielu Bengalczyków dzisiaj tam mieszka i pracuje i buduje, czy to Dubaj, czy Arabię Saudyjską, dlatego właśnie, że już od lat 70. od czasów Ziaura Rahmana Bangladesz chętnie współpracował z tymi bogatymi państwami, żeby tam eksportować swoich bezrobotnych, którzy następnie przysyłali hajs z powrotem do ojczyzny. Poza tym delikatnie się on dystansował od proindyjskiej, proradzieckiej i prosocjalistycznej polityki, jaką prowadził szejch Mujibur Rahman. Do tego wszystkiego jeszcze Ziaur Rahman stawiał na bengalski nacjonalizm i na reislamizację kraju. No bo jak już mówiłem, szejch Mujibur był raczej socjalistą, więc są rzeczy był też sekularystą i sekularną politykę starał się prowadzić. I to buduje nam ten bipolarny podział polityczny, no powiedzmy, że Bangladesz jest 2,5 partii istotnych. W każdym razie jedna jest, nazwijmy to lewicową i raczej nie identyfikującą się tak bardzo z religią, a druga jest raczej nacjonalistyczna, raczej prawicowa, raczej religijna, czyli Liga Ludowa Awami League jest ta bardziej lewicowa, a Bengalska Partia Narodowa jest ta bardziej prawicowa. Ziaur Rahman wziął się do roboty konkretnie, demokratą, jak już mówiłem, nie był, opozycjonistów zamykał, media kontrolował, gospodarkę starał się rozwijać, na taki w stylu powiedzmy pinochetowskim i trzeba mu przyznać, że pewne sukcesy w tym wszystkim miał, aczkolwiek nie narządził się zbyt długo, ponieważ 29 maja 81 roku on także został rozstrzelany i także przez żołnierzy. Został rozstrzelany przez swoich kolegów z armii, a konkretnie przez ludzi, którzy za nim nie przepadali. I tak, moi drodzy, rozpoczyna się okres ogromnej niestabilności politycznej w Bangladeszu na początku lat 80., który zaskutkuje nam wprowadzeniem starej, dobrej dyktatury wojskowej. I dyktatura wojskowa w Bangladeszu będzie trwała aż do początku lat 90. I tutaj warto podkreślić, że w trakcie funkcjonowania tej dyktatury wojskowej wyłoni nam się jeden taki najważniejszy lider, najbardziej taki znaczący, który będzie nawet prezydentem Bangladeszu, mianowicie Hussein Mohammed Ershad, który w dobrym dyktatorskim zwyczajem także założy swoją partię, która będzie dominować rząd w czasie jego, że tak powiem, kadencji, Jatia Party, czyli Partia Narodowa, nie mylić z Bengalską Partią Narodową, którą założył jego poprzednik. Tak czy inaczej, w ten sposób wyłania nam się trzeci istotny w tym wszystkim klan. No i tutaj warto podkreślić jeszcze, że w trakcie dyktatury wojskowej w Bangladeszu mamy absolutne klasyki dyktatur wojskowych lat 80., to znaczy ograniczanie wolności słowa, to znaczy aresztowanie i skrutobójstwo wśród opozycji, to pozbywanie się ich, żeby nie szaleli za bardzo, no i oczywiście mariaże z różnymi innymi krajami, żeby inwestowały w Bangladeszu, które to inwestycje miały zapewnić, że dzięki temu, że włożyli swoje pieniądze w Bangladesz, to będą mniej chętni, żeby interweniować wewnętrzne sprawy Bangladeszu i będą stawiać na tę władzę, która pozwoliła im tam inwestować. No i Ershad stawiał na Zachód, Ershad stawiał na Stany Zjednoczone, Ershad chciał pokazać, że OKN jest dobrym, prawicowym żołnierzem i nie lubi socjalistów, więc pół świata teraz będzie mnie kochać. Absolutne klasiko. Nie wiem, czy on faktycznie nie lubi socjalistów, czy po prostu stwierdził, że nie będzie lubić socjalistów, bo kogoś trzeba wybrać. Tak czy inaczej, na tej retoryce dojechał do końca 1990 roku, kiedy jego dyktatura upadła. Jego dyktatura upadła z kilku powodów. Po pierwsze, Bangladesz dalej był krajem bardzo biednym. To jest raz. Dwa, upadł komunizm światowy tak naprawdę. i ten podział na dobrych antykomunistów i złych komunistów nie był już tak istotny, więc nagle się okazało, i tak bardzo wiele reżimów na początku lat 90. upadło, tych reżimów, które stawiały na Zachód, mimo że były brutalne i krwawe, nagle się okazało, że żadne Stany Zjednoczone albo inny europejski kraj nie chce się już przyjaźnić z brutalnym dyktatorem, który był fajny dlatego, że był antykomunistą. Po 1989 roku to, że był antykomunistą, to już było znacznie, znacznie za mało. Na to wszystko jeszcze przez cały Bangladesz przetaczają się gigantyczne protesty, strajki i tak dalej, którym przewodzą dwie kobiety, Khaleda Zia i Sheikh Hasina, czyli odpowiednio Khaleda Zia, wdowa po tym poprzednim dyktatorze wojskowym, można powiedzieć w ten sposób, no i Sheikh Hasina, córka Mujibura Rahmana, która zdążyła wrócić z zagranicy w 1981 roku i całe lata 80. albo była w areszcie domowym, albo na chwilę ją z tego wypuszczali, robiła pracę polityczną i znowu ją zamykali do aresztu domowego na parę miesięcy, stąd też zdobyła ogólnokrajową rozpoznawalność i popularność. Ostatecznie połączone siły obu pań, połączone siły obu partii, czyli Ligi Ludowej i Bengalskiej Partii Narodowej, doprowadziły do tego, że Erszad musiał zgodzić się na wybory. I wybory te przegrał. Znaczy, nie tak od razu. Bo za jego panowania odbyły się wybory w 1986 roku, ale on ten parlament potem rozgonił. Ale kiedy odbyły się wybory w 1990 roku, to wybory te Erszad i jego Partia Narodowa przegrały w sposób koncertowy, a w sposób koncertowy wygrała je opozycja. Przy czym BNP, czyli ta partia pani Zii, Khalidy Zii, zdobyła 31%, a Sheikh Hasina i jej Awami League, Partia Ludowa, zdobyła 30%. W efekcie Khaleda Zia została pierwszą demokratyczną premier Bangladeszu po upadku dyktatury wojskowej. No i tak się złożyło, że rozpoczęła rządy. Z początku wszystko szło całkiem nieźle. Ten tranzycja z dyktatury do demokracji przebiegała w miarę sprawnie. Panowała duża zgoda w parlamencie. Nie było tych hardkorowych wojen politycznych, które tak naprawdę charakteryzują w tej chwili sytuację wewnętrzną w Bangladeszu. Przy czym Khaleda Zia zaczęła coraz bardziej dochodzić do wniosku, że skoro już została panią premier, to głupio byłoby przestać być panią premier. Głupio byłoby oddać władzę, albo innymi słowy, głupio byłoby dać się odsunąć od koryta. Nie wprowadzała ona jakichś zdecydowanie jednoznacznie antydemokratycznych rzeczy, to wszystko działo się dużo bardziej subtelnie. Jednakowoż z drugiej strony miała obecną panią premier, która bardzo, bardzo chciała się dorwać do koryta. I pewnym zapalnikiem były wybory uzupełniające do jednego z okręgów wyborczych w 1994 roku, które to pani Hasina była pewna, że człowiek jej partii wygra, ale przegrał. I ona momentalnie zaczęła oskarżać rządzącą Khaledę Zia, że ona sfałszowała te wybory, że maczała palce w antydemokratycznym procesie. Czy tak było, czy nie, to już nie ma znaczenia. W tym momencie, tych 30 lat temu, ustalony został schemat działania kolejnych bengalskich rządów. Ponieważ Sheikh Hasina postawiła na bojkot prac parlamentu. To znaczy, kazała posłom ze swojej partii, a było ich ponad 1/3 całego składu parlamentu, od 1994 roku nie uczestniczyć w pracach parlamentu. I oni bojkotowali parlament przez 2 lata. Następnie w lutym 1996 roku odbywają się wybory parlamentarne. I tutaj była kolejna chryja, ponieważ od upadku dyktatury wojskowej w 1991 roku wprowadzono do konstytucji Bangladeszu zapis, że na 90 dni przed wyborami rząd oddaje władzę bezpartyjnemu rządowi przejściowemu i ten bezpartyjny rząd przejściowy organizuje wybory. Kiedy ukonstytuuje się nowa większość, to ten bezpartyjny rząd, taki techniczny, przejściowy, oddaje władzę. Czyli rządzi 3-4 miesiące, może 5. Były targi o to, jak to ma wyglądać, bo to było tak, że nie odbieramy władzy od dyktatury, tylko teraz ma demokratyczny rząd, demokratycznie wybrany rząd oddać władzę demokratycznie wybranemu rządowi. Jedni i drudzy sobie nie ufali, bo od 2 lat toczyli wojnę w parlamencie. Ostatecznie wybory się odbyły, ale Sheikh Hasina postanowiła zbojkotować te wybory. W związku z tym w tych wyborach z lutego 1996 roku BNP uzyskała, praktycznie rzecz biorąc, 100% głosów. Przy bardzo niskiej frekwencji oczywiście, no bo połowa ludzi tak naprawdę nie poszła do wyborów. W związku z tym sytuacja w parlamencie była bardzo trudna. Nikt tak naprawdę nie uznawał, że ten rząd jest legitny, skoro większość ludzi nie poszła do wyborów i cała opozycja zbojkotowała te wybory. I ostatecznie zrobili deal, że okej, zrobimy drugie wybory w lipcu 1996 roku. I te wybory wygrała tym razem Sheikh Hasina i Liga Ludowa, zdobywając 37% głosów do 34% Bengalskiej Partii Narodowej. Problem polega na tym, że to jest coś, co my dobrze znamy z naszego podwórka. To znaczy, są 2 duże środowiska, które mają podobne poparcie i wymienianie się władzą między nimi to jest kwestia kilku procent głosów. I gdyby jedni postanowili zbojkotować wybory, albo nie wiem, referendum na przykład, to nagle się okazuje, że zamiast tych 70 czy 80% frekwencji mamy 40% frekwencji. To w ten sposób, jeżeli nałożycie sobie ten filtr na sytuację w Bangladeszu przez ostatnie 30 lat, to wszystko będzie proste i łatwe do zrozumienia. Lecimy dalej. Po tych wyborach w 1996 roku Sheikh Hasina startuje z własnym rządem. I wtedy dzieją się rzeczy bardzo ciekawe, ponieważ rząd Sheikh Hasina wprowadza bardzo wiele reform w Bangladeszu, to znaczy stawiają przede wszystkim na likwidację ubóstwa zgodnie z celami milenijnymi wyznaczonymi przez ONZ. Stawia też na opiekę zdrowotną, na rzeczy, których w Bangladeszu po prostu nie było, bo Bangladesz był ultra mega biednym państwem i ledwie 25 lat niepodległym. Bardzo wiele dobrych rzeczy Sheikh Hasinie udało się wtedy zrobić. I kiedy doszło do wyborów w 2001 roku, no musiała być nieźle zdziwiona, kiedy się okazało, że zdobyła 40% głosów, czyli jeszcze więcej niż w poprzednich wyborach. Problem polega na tym, że 41% zdobyła Khaleda Zia i jej Bengalska Partia Narodowa. I w ten sposób Khaleda Zia tworzy nowy rząd, wygrywając o ten 1% głosy. I to była doskonała lekcja dla Sheikh Hasina. Mianowicie, żeby nigdy więcej nie przegrać wyborów, bo tracisz koryto, tracisz wszystko, misję też dziejową, życiową. Wiadomo, to jej pierwsza kadencja była całkiem spoko. To samo się wydarzyło u pana Viktora Orbana, który po tym, jak stracił władzę w 2002 roku, no ostatnich 14 lat robi wszystko, żeby tej władzy już nigdy nie stracić. Wracamy do Bangladeszu. W 2006 roku wybucha gigantyczny kryzys polityczny, ponieważ kończy się kadencja Bengalskiej Partii Narodowej, Khaled Zia. No i trzeba powołać ten rząd techniczny bezpartyjny, który ma zorganizować wybory w 2006 roku. Tutaj, o ile wcześniej były, 10 lat wcześniej były jakieś tam nieporozumienia, były tarcia, były kłopoty ze znalezieniem właściwej osoby, która ma być premierem takiego rządu, a właściwie głównym doradcą, bo tak się ta funkcja nazywa, to była kompletna wojna. Nie dało się niczego ogarnąć. Następnie rząd zaczął znajdować jakieś haki na byłą premier, czyli na Sheikha Hasina. To znaczy, że tu, że jakaś korupcja była, tu, że jakieś łapóweczki, tu jakieś coś. Tu to wszystko przerodziło się w gigantyczną chryję i przez 2 lata Bangladesz nie był w stanie przeprowadzić wyborów. Wreszcie wybory udało się przeprowadzić w 2008 roku i wybory te wygrała Partia Ludowa Awami League, zdobywając 48% głosów wobec 32% Bengalskiej Partii Narodowej. Widać, że cała ta chryja po prostu Bengalskiej Partii Narodowej nie pomogła i straciła na dokładnie tych parę procent, które dostała Awami League, zdobywając 48% głosów, które przełożyły się na samodzielną większość w parlamencie. No i wtedy się zaczęło. Sheikh Hasina wróciła do planu reform, do planu modernizacji państwa, no i powiedziała wtedy, że przedstawiła swoją wizję 2021, zgodnie z którą do 2021 roku Bangladesz ma być państwem cyfrowym. Czytaj, wtedy w 2008 roku powiedziała: chcę rządzić następne 3 kadencje. No i surprise, surprise, to się udało. I to, co wszystko, co się wydarzyło później, to jest absolutna klasyka sytuacji, w której zręczny polityk, jakim Sheikh Hasina niewątpliwie jest, który ma szczere intencje modernizacji kraju, które niewątpliwie miała kiedyś, może je ma nadal, tego nie wiemy, stara się zrobić wszystko, żeby zmodernizować kraj, stara się zrobić wszystko, żeby ściągnąć inwestycje. I tu was odsyłam do 36 odcinka za rubieżą sprzed 3 lat, który robiłem wspólnie z Markiem Rabijem, który napisał książkę Życie na miarę o właśnie przemyśle odzieżowym w Bangladeszu, które to właśnie Sheikh Hasina udało się ściągnąć gigantyczne inwestycje właśnie w branżę odzieżową bengalską, której warunki pracy są katastrofalne, ale znowu ludzie mają pracę, ale z trzeciej strony funkcjonują właściwie w warunkach półniewolniczych, więc cholera wie. Na to wszystko jeszcze dochodzą te stocznie złomowe, w których rozbierane są statki, szczególnie wokół miasta Chittagong na południu Bangladeszu, których to praca odbyła się w katastrofalnie złych warunkach. Niemniej jednak jest praca. No i to jest takie, wiecie, skomplikowane, żeby powiedzieć, czy to jest dobrze, że ona ściąga takie inwestycje, czy też nie, w sposób jednoznaczny, pamiętając, że Bangladesz jest mega, mega, mega biednym krajem. Na to wszystko mamy do czynienia z sytuacją, że oprócz tego, że są pewne reformy, inwestycje, modernizacja kraju i tak dalej, no to kroczy nam tup, kroczek po kroczku, autorytaryzm. Jedną z pierwszych rzeczy w ramach demontażu dotychczasowego systemu, jaki wprowadziła Sheikh Hasina, była likwidacja tego zapisu konstytucyjnego, który wymagał, żeby wybory przeprowadzał niezależny, neutralny rząd tymczasowy. Ona likwiduje ten zapis w 2011 roku. To można powiedzieć, że nie było już potrzebne, bo pierwsza kadencja Sheikh Hasiny z lat 96-2001 to w ogóle była pierwsza sytuacja w historii Bangladeszu, że jakikolwiek demokratycznie wybrany rząd zakończył bezproblemowo do końca swoją pełną 5-letnią kadencję urzędowania. No i potem był rząd Khaled-e Zia, który rządził także 5 lat, a nawet więcej. No to były te pewne 2-letnie perturbacje. Potem wraca Sheikh Hasina i mówi: ok, już parę razy się bezproblemowo zmieniła władza, no mniej lub bardziej bez przemocy wielkiej, zmieniła władza w Bangladeszu, likwidujemy ten zapis z konstytucji, czas być jak każdy inny kraj, który nie ma takiego zapisu w konstytucji, po prostu urzędujący rząd, demokratycznie wybrany, organizuje demokratyczne wybory. Skutkiem tego było to, że BNP postanowiła zbojkotować te wybory z 2014 roku, wskutek czego znowu frekwencja była niska, ale Awami League zdobyła 72% głosów, a na drugim miejscu uplasowała się Jatiya Party, której przewodził wspomniany wcześniej Ershad, który był dyktatorem wojskowym w latach 80. No i tu mamy taką ciekawą sytuację, że nam ta trzecia siła się pojawia znowu. I kiedy była kolejna kadencja, Sheikh Hasina dalej szła w tę samą stronę, czyli mówię o modernizacji, jednoczę się z ludźmi, mówię bezpośrednio do ludzi, bo ja opiekuję się ludźmi, ja jestem dobrą babcią, która przytula wszystkie dzieci do swojej babcinej piersi i tak dalej, ale z drugiej strony było zamykanie krytycznych wobec niej mediów, było wprowadzanie mniej lub bardziej skomplikowanych obostrzeń a propos rejestracji partii, utrudnienia startu innym partiom i tak dalej. Wszystko po to, żeby delikatnie żyletką odcinać kolejne elementy, które mogłyby spowodować, że ona kiedyś tę władzę straci. No bo wiadomo, że Sheikh Hasina postawiła na to, żeby władzy już nigdy nie stracić. I co się dzieje dalej? Dalej się dzieje to, że Sheikh Hasina wprowadziła także dosyć ciekawe przepisy, mianowicie przepisy o odpowiedzialności twórców cyfrowych. To znaczy, jeżeli napiszesz w internecie coś krytycznego wobec władzy, to władza może ci zamknąć twój portal, twoją stronę, twój podcast, twój kanał na YouTubie i tak dalej. I tak zaczęto zamykać opozycyjne media, w dużym skrócie mówiąc. No jak doszło do wyborów w 2018 roku, to Awami League zdobyła 75% głosów, pomimo, że Bengalska Partia Ludowa w tych wyborach wystartowała. I tu obserwatorzy niezależni, międzynarodowi, jednoznacznie orzekli, że to nie były do końca demokratyczne wybory, że władza nadużyła władzy, że władza grzebała przy tych wyborach, ale pani Sheikh Hasina się tym nie przejmowała, bo przecież wygrała te wybory i miała generalnie w głębokim poważaniu to, że te wybory były nie do końca demokratyczne. Ona się utrzymała władzy i o to chodziło. I tu mamy taką, można powiedzieć, rusyfikację czy białorutenizację sytuacji w Bangladeszu. Ale znowu, kraj się szybko rozwija, po 5, po 6% rocznie. Coraz więcej ludzi wychodzi z biedy. Poza tym władza stara się kontrolować przyrost populacji, więc w Bangladeszu nie ma do czynienia z sytuacją, jak na przykład w Indiach, że nagle zaczęło masowo przybierać ludzi, dla których nie było dość szkół, pracy i tak dalej. Wzrost populacji w Bangladeszu się w miarę ustabilizował, a to jest ważne, bo Bangladesz jest wielkości połowy Polski albo trzech Słowacji, a ma ludność sześciu Polsk. Także Bangladesz ma, dużo w skrócie mówiąc, ponad dziesięciokrotnie większą gęstość zaludnienia niż Polska. W związku z tym wyobraźcie sobie, że dom, w którym mieszkasz, albo mieszkanie, w którym mieszkasz, to mieszka w nim 10 razy więcej ludzi. Albo na przykład masz dom i na twojej działce jeszcze stoi drugi dom i w twoim domu nie mieszkasz tylko ty, na przykład z małżonką i dwójką dzieci, tylko jeszcze twoja siostra ze swoją rodziną, twój brat ze swoją rodziną, kuzyn, rodzice i dziadkowie. I na twojej działce jest drugi taki sam dom, który również jest wypełniony ludźmi. To jest sytuacja w Bangladeszu. No i trudno jednoznacznie powiedzieć, że Sheikh Hasina rządzi dobrze albo źle. Bo z jednej strony demokratką to ona nie jest. Ona chce się utrzymać przy korycie. Zdecydowanie, jednoznacznie ma absolutnie autorytarne zapędy. Z drugiej strony, pod jej przywództwem kraj się gospodarczo rozwija, to jest raz. Dwa, nie wybuchła w nim wojna domowa. A to w przypadku takich krajów jak Bangladesz to już jest bardzo dużo. I trzy, kontroluje ona armię. Od kiedy Sheikh Hasina doszła do władzy, armia ma mało do powiedzenia, czyli szansa na to, że po raz trzeci wybuchłby jakiś pucz albo jakiś zamach stanu sterowany przez armię, jest bardzo mała w tej chwili. No ale z trzeciej strony, a w dalszym ciągu, należy oczekiwać czegoś więcej po rządzących niż tego, że w trakcie, kiedy oni rządzą, nie wybucha wojna domowa. Tak czy inaczej, dochodzimy tutaj do wyborów, które odbyły się w niedzielę, 7 stycznia, w których to opozycja, czyli ta bengalska partia narodowa, postanowiła nie brać udziału. To znaczy, Khaleda Zia stwierdziła, że wycofuje swoją partię z brania udziału w tychże wyborach. Tymczasem wdowa po marszałku Mohammadzie Erszadzie, czyli Rowshan Erszad, stwierdziła, że jej partia, Jatia Party, w tych wyborach występuje i zdobyła piorunujące 5% głosów. W związku z tym, co się szykuje? Szykuje się piąta kadencja na stołku premier Sheikh Hasiny, która to wszystko wskazuje na to, rządzić będzie najprawdopodobniej aż do śmierci. A porządzić sobie może jeszcze chwilę, ponieważ Sheikh Hasina ma w tej chwili 76 lat i tę może jeszcze jedną kadencję zdąży obskoczyć. A jak nie zdąży, to spokojnie, bo ma już dzieci i ma te dzieci w oczywiście polityce. Przede wszystkim jej syn, Sajib Ahmed Wazet, który to już jest jej doradcą oficjalnie. Ale, żeby było śmieszniej, to pani Khaleda Zia także ma syna Tareka, który jest w polityce. Rowshan Erszad ma syna Sada, który także jest w polityce, więc na to jest szansa. A na to wszystko jeszcze Hussein Muhammad Erszad, jej mąż i były dyktator wojskowy, ma brata, Gulama Mohameda Kadera, który to także jest w polityce i który to jest sekretarzem generalnym Jatia Party. Więc co się będzie dalej działo z Bangladeszem? Moi drodzy, dalej będzie tak, że Sheikh Hasina najpewniej będzie rządzić aż do śmierci. Najpewniej będzie tak, że zarówno klan Erszadów, jak i klan Ziów będzie mówić, że ona zawłaszczyła władzę, co jest oczywiście prawdą w dużej mierze. Nie to, żeby oni robili coś innego swoją drogą, gdyby byli na jej miejscu. Pewnym jest, że kolejne bojkoty kolejnych wyborów są bardzo możliwe. No i pewnym jest, że jak obecne pokolenie 70-paroletnich liderów wszystkich trzech partii wymrze, to jest pokolenie ich 50-letnich dzieci, które będą toczyć tę samą wojnę i pchać ten konflikt w kolejne pokolenia. I w sumie jest tylko jedna, jedyna szansa dla Bangladeszu, żeby coś się zmieniło na lepsze. Mianowicie, żeby ten dwupartyjny system się rozleciał i na jego miejsce pojawiło się coś innego, złożonego ze świeżych ludzi, świeżych myśli, świeżych twarzy i świeżego podejścia do robienia polityki. I wszystkim krajom, które ugrzęzły w tego typu dwu- albo dwuipółpartyjnym systemie, w których jedni są odbiciem drugich i na każdą krytykę reagują mówiąc a jak wy, albo a jak oni, to coś tam, życzę, żeby przyszło coś świeżego. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.